Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny również dołączy do nas Małgorzata Maniszewska.
Dziś, drodzy Państwo, dwa tematy. Najpierw spotkanie z wybitną polską kompozytorką, która uczy studentów kompozycji na naszej Akademii Muzycznej, Hanna Kulenty.
Światowej, można tak z całą pewnością powiedzieć, światowej sławy kompozytorka, młodego pokolenia cały czas, która ma na swoim koncie naprawdę bardzo wiele kompozycji różnorodnych na różne instrumenty, ale też, o czym za moment opowie, najbardziej kocha orkiestrę. Akurat przeszkodziłyśmy w zajęciach,
no,
więc...
Takie właściwie najważniejsze rzeczy to już powiedziałam, teraz ustalamy plan zajęć.
To może spytamy po prostu, czy można nauczyć kompozycji?
Czy można nauczyć kompozycji? Ja myślę, że można pomóc kompozytorowi wykrzesać z siebie po prostu tą energię, którą ma, jeżeli ma, prawda, energię twórczą. Ale tak naprawdę to kompozytorem się jest albo się nie jest.
A skąd się wie, że się jest kompozytorem? Kiedy przychodzi ta myśl, że mogę coś stworzyć? Kiedy u Pani pierwszy taki był moment, kiedy siadła Pani i pomyślała, że mogę coś napisać?
No u mnie to było w szkole średniej, ale właściwie już w podstawowej. Jakoś tak z siebie wychodzi, że zdolność do improwizacji, różne takie myśli, bo to się wszystko razem wiąże. Obserwacja świata, wyciąganie wniosków. Ja myślałam, że ja jestem taka inna, taka różna. Nie, przede wszystkim ja myślałam, że wszyscy są tacy sami. Potem się okazało, że nie, że jestem jednak inna. No a już tak praktycznie w szkole średniej miałam nieobowiązkowy przedmiot kontrapunktu i tak po prostu przed zajęciami pisałam te fugi, tak mi to łatwo szło, więc powiedziałam sobie, wow, to jest właśnie chyba to.
Była jakaś taka osoba, która właśnie próbowała z Pani wykrzesać to, co w Pani było?
Ja powiem odwrotnie, bo jak zaczęłam lekcję kompozycji, to były takie czasy, kiedy trzeba było naprawdę pisać tylko muzykę awangardową i musiałam przemycać, że tak powiem, własną muzykę. Trzeba było robić jakieś plany, schematy na papierze, zanim się zaczęło pisać nuty. A ja tak naprawdę to słyszałam muzykę, od razu pisałam i sobie myślę, co ja mam robić jakieś plany, jak ja, po to są nuty, żeby pisać nuty. Tak, no to już jest jakiś zapis, jakiś schemat, prawda, jakiś plan, nuty po prostu. Tak jak tekst jest do pisania wyrazów, tak, do budowania zdań. No także trochę się męczyłam, a dopiero na ostatnim roku studiów, jak już zaczęłam pisać na orkiestrę, no bo tutaj też nam dozowali, że najpierw na solo, potem tam ewentualnie kwartet smyczkowy i tak dalej, to jak gdyby poszłam już na głęboką wodę i nagle stwierdziłam, że wow, to jest po prostu fantastyczne uczucie pisać, wciąga, bardzo wciąga.
A jak Pani napisze już utwór i potem słyszy jego wykonanie, to jakie ma Pani uczucie wtedy? Czy to jest ta muzyka, którą Pani słyszała wcześniej pisząc?
Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim mam w głowie idealne wykonanie. Jeżeli mam próby z muzykami, no to po prostu podciągam jak gdyby te tłumiki wykonawcze w każdym, jeżeli można, jeżeli jest to możliwe. Ale były też takie przypadki, że to było no, tak dobrze, że nie musiałam nic mówić.
Nie zasklepia się Pani w jakiejś jednej formie, prawda? Tych kompozycji jest tak wiele i są tak różnorodne. Czy pisze Pani pod wykonawcę danego, którego już Pani ma na myśli?
No tak się składa, że ja właściwie od samego początku piszę na zamówienia, także mam zamówienia kompozytorskie, z tego żyję, tak? Tutaj praca na uczelni to jest właściwie od roku pierwsza moja praca w życiu na etat. No to się raczej pisze rzeczywiście no, pod konkretnych wykonawców. No to jest piękne, jeżeli muzyk podchodzi do mnie i mówi, słuchaj, napisałabyś mi koncert na saksofon. Ja mówię, no to super, szukam orkiestry, orkiestra się zgadza. I po prostu ja zasiadam, piszę, potem wykonuję to. No. Trzeba to doszlifować, tak mówię, podkręcić, powiedzieć, o co mi chodzi. No piszę od razu na czysto, od razu z ręką, tak, nie, żadnych tam pomocy naukowych nie stosuję. Ostatnio posłuchałam swoje utwory, utwory właśnie napisane już przez mojego wydawcę na finale, no to się uśmiechnęłam, słyszę, tak, fajnie. No tak, to jest moja muzyka, tylko że proporcje jakieś takie dziwne. Oczywiście prawdziwa orkiestra to zupełnie inaczej brzmi.
Tak jak to powiedziała Magda, tych utworów jest bardzo wiele i różnorodne utwory na różne instrumenty. Czy miała pani na początku jakieś takie ulubione instrumenty, na które pani chce pisać? Czy pani jest po prostu wszystko jedno, jaki instrument będzie, jeżeli jest zamówienie, to mówi pani tak?
No oczywiście były takie przypadki, że na przykład chyba ktoś tam chciał na 20 fletów prostych, czy tam piccolo, to ja powiedziałam nie, to już sobie podziękuję. Ale moim takim medium to jest orkiestra jednak, mimo wszystko to są niewyczerpane możliwości.
A opery?
Opery napisałam dwie, a właściwie trzy, bo jedna pierwsza to była taka mini opera, właściwie teatr, opera. Wszystko jedno, no lubię pisać muzykę. Do filmu również.
To znaczy, że ta muzyka ciągle w pani jest, to tak jak poeci, którzy noszą wiersze w sobie. Ta muzyka pani nie daje żyć, ona, nie wiem, przychodzi, wtedy pani się zrywa i zapisuje jakieś fragmenty, czy od razu pani siada i pisze całość?
To jest tak, że ja wyczuwam utwór od razu w jednej sekundzie. Wszystkie czasy jak gdyby się nakładają. A potem jak już zasiadam do pisania, to jest jak gdyby zwolnienie, znaczy rozpracowanie tych czasów, tak jakbym otwierała powiedzmy pudełko, tak? I jedno otworzę, a tam jest w środku drugie pudełko, otworzę, czasami się pakuje prezenty w ten sposób. I jak gdyby zaglądanie w zakamarki, czyli biorę pod lupę, wtedy jak gdyby to rozkładam na czynniki pierwsze. Wiadomo, że proces pisania to jest bardzo powolne granie tym utworem, prawda? Bo żeby napisać stronę na przykład partytury orkiestrowej, to czasami mi kilka godzin to zajmuje, jeżeli to wszystkie te nuty, jeżeli jest na przykład dużo nut. Także, a trwa to ułamek sekundy tak naprawdę. Napisać minutę, to jest kilka stron, to jest czasami kilka dni. Czyli tu się tak wydaje, że minuta to przecież to szybko zleci, no ale to nie jest kilka nut, ciach, ciach i już. To jest wypełnianie tymi minutami, trzeba to przemyśleć, prawda, ustawić to. Właśnie teraz ten związek między nutami, związek między dźwiękami jest dla mnie najważniejszy, nie sam dźwięk jako taki, bez kontekstu, tylko związek, no bo muzyka to jest czas. Także ustawiam to w czasie, no i potem tak no się wczuwam, no muszę po prostu zawierzyć swojej intuicji i już po prostu ustawiać sobie tak, żeby to trzymało w napięciu.
A nie łatwiej byłoby skorzystać właśnie z narzędzia takim, jaki jest komputer?
Nie, dlatego że komputer przede wszystkim ogranicza możliwości. Wiem, że te moje ostatnie koncerty to pisali najlepsi kopiści na świecie, to mi tak powiedział mój wydawca. No to coś znaczy, gdybym ja ugrzęzła w komputerze, to raz, że ja nie jestem takim fachowcem od komputeru, a dwa, że mi jest dużo łatwiej pisać ręką, bo to od razu szybko, jeżeli ja mam takie partytury, no to naprawdę oni się musieli męczyć, to czapki z głów. Ale ja ręką, ja wolę pisać ręką, mam wydawcę i już, niech tak zostanie.
Jeszcze chciałam zapytać o te strony i o ten czas, no bo w pewnym momencie trzeba odejść od tej partytury, która już powstała w części, po prostu wejść w życie, coś robić i potem wrócić do tego. To jest proste, tak się wyrwać z życia i z powrotem usiąść?
Ja powiem tak, że to jest tak, jak powiedzmy lecą gęsi, tak? Leczą kluczem i jest pierwsza gąska, która prowadzi i potem się wymieniają, czyli ten pęd powietrza jest tak uregulowany, żeby one się za bardzo nie męczyły. Natomiast kiedy sobie przysiądą gdzieś na drzewie, żeby odpocząć, no to muszą na nowo lecieć, prawda? Więc ja komponuję w taki sposób, że się rozpędzam do takiego momentu, żeby odejść do tej partytury i wiem, że jak następnego dnia wrócę, to polecę dalej. Natomiast jeżeli sobie zrobię dłuższą pauzę, to muszę na nowo sobie przypomnieć tą tkankę muzyczną, żeby w to znowu wejść. Także tak samo chciałabym polecić tutaj kompozytorom moim, żeby właśnie tak pisali, żeby się jak gdyby sami wkręcali w taki tryb, żeby była ta regularność, żeby nie wypadać z tego klucza. No bo potem trzeba jak gdyby, czasami to jest dobre, bo na przykład nie zauważę czegoś, a potem sobie odświeżę, ale to jest chyba tylko wtedy, kiedy mam jakieś wątpliwości. Jeżeli nie mamy wątpliwości, jeżeli pędzimy i jest po prostu super, czujemy się bardzo twórczy, to polecałabym, żeby jednak tą ciągłość zachować.
A jak pani odnajduje się w pisaniu właśnie muzyki do filmu? Bo to już jest trochę praca usługowa.
No ale to jest praca usługowa, ale to jest jak najbardziej pisanie, tworzenie, tak? Oczywiście to jest kompromis, no bo jest reżyser, ja nie mogę sobie tak po prostu zaproponować, co ja chcę, także muszę być pokorna w stosunku do różnych tam ludzi i reżyser oczywiście decyduje, ale to jest zupełnie inna robota i powiem tak, że mi się to bardzo podoba. To jest w pewnym sensie łatwiejsze, w pewnym sensie trudniejsze. Łatwiejsze jest o tyle, że no raz, że nie biorę odpowiedzialności za wszystko, dwa, że jeżeli już to robię pod obraz, no to po prostu mam te instrumenty, tak, mam tą orkiestrę, która jak gdyby na żywo robię. Nie muszę pisać tych nut, tylko po prostu na żywo, ordynarnie, na żywca, pod obraz gram całą orkiestrą, bo to teraz są takie sample, że po prostu wszystko można tak podrobić, że jest prawie nie od odróżnienia. Ale z drugiej strony brakuje mi tego posiedzenia nad partyturą. Posiedzenie, bo jeżeli nawet się pisze nuty i tak w takim zwolnionym tempie tworzy się tą muzykę, no bo pisanie to jest właśnie, tak jak mówiłam na początku, zwolnienie tego procesu, no to jednak widzi się więcej takich detali, które można właśnie wypracować, podszlifować, a do filmu to raczej tak jakby się grało, jakby się improwizowało, grając muzykę.
Jesteśmy teraz, weszłyśmy w Pani zajęcia. Czy ta działalność pedagogiczna, tak ją nazwijmy, etatowa jeszcze dodatkowo, dla Pani też nowość, też jest spełnieniem, jak się Pani odnalazła w tym, bo przez lata była Pani sobie sterem, żeglarzem, okrętem i jest Pani, ale tu jednak trzeba przyjść do studentów i z nimi pokazać im ten świat kompozycji i z nimi pracować.
No przede wszystkim no ja to co ja sama od siebie wymagam, chciałabym wymagać od studentów, to dla mnie to jest jak gdyby przedłużenie komponowania. Ja się dzielę różnymi trikami kompozytorskimi, tak, sprawdzam instrumentacyjnie, tak, nawet jak te ogonki są postawione, no jednak ta grafika też jest ważna. No co, lubię to, no i chyba, no nie wiem, to studenci mogliby powiedzieć, co oni o tym sądzą, o tym moim nauczaniu, ale no chyba jest dobrze, co?
Kiwają głową, że jest dobrze.
Ja jestem zadowolona, przyjeżdżam tutaj naprawdę z przyjemnością. To nie jest tak, że przyjeżdżam, oj Jezu, zajęcia ze studentami, bo są niektórzy tacy, że odwalają roboty. Ja tu przyjeżdżam naprawdę z przyjemnością.
Ale jak to się stało, że to właśnie Bydgoszcz, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy?
No bo Bydgoszcz mi zaproponowała i ja się zgodziłam, po prostu.
Naszym gościem była Hanna Kulenty, kompozytorka, której dzieła również zostały wykonane podczas koncertu inaugurującego ten rok akademicki w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Ale w ogóle jak pięknie plasuje się nasza Akademia Muzyczna w Bydgoszczy właśnie przez swoich wykładowców. Mamy tutaj niesamowite nazwiska. Właśnie od pani doktor Hanny Kulenty poprzez profesor Katarzynę Popową-Zydroń, Jadwigę Kotnowską,
Wadima Brodzkiego,
tak, Krzysztofa Herdzina. I tak byśmy mogły się jeszcze przekrzykiwać, Andrzej Bauer i jeszcze.
Tak jest. I to jest świetna sprawa, ponieważ tutaj ciągną studenci, kandydaci najpierw na studentów, a potem studenci z całego kraju. I nie tylko z kraju, bo mamy tu również studentów zagranicznych przecież. Bardzo się cieszymy, że to grono się ciągle poszerza, dzięki i studenckie, i wykładowcze, dzięki no, dobrym pomysłom organizatorów.
A teraz będziemy mówić o tym, co wydarzyło się wczoraj, a wczoraj kolejne kolokwium ostromeckie. Kolokwia ostromeckie organizowane są przez Stowarzyszenie imienia Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo.
I podczas tego kolokwium, bardzo miła uroczystość, Henryk Martenka, dyrektor Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego, który to konkurs już się niedługo rozpocznie, kolejna jego edycja w listopadzie, 6 listopada, został uhonorowany medalem imienia Jerzego Sulimy Kamińskiego. Pan profesor Józef Banaszak, który wręczał Henrykowi Martence medal.
Medal imienia Jerzego Sulimy Kamińskiego przyznawany jest przez Związek Literatów Polskich oddziału bydgosko-toruńskiego za osiągnięcia kulturotwórcze w Polsce i na świecie, zwłaszcza bierze się pod uwagę osiągnięcia dla regionów Pomorza i Kujaw. Uwzględniane są osiągnięcia artystyczne, naukowe, kulturowe regionu, jak również osiągnięcia kulturotwórcze. Ten medal, który trafił do rąk pana Henryka Martenki, pana redaktora, dużo można by wymieniać, kim on nie jest, bo jest dziennikarzem, felietonistą, przede wszystkim znany na dzisiaj jest redaktorem tygodnika Angora. Ma tam stałą rubrykę, ale to nie tylko to. Kiedyś był związany z ilustrowanym Kurierem Polskim, a dzisiaj jest działaczem muzycznym również. Mianowicie reaktywował konkurs pianistyczny imienia Paderewskiego.
Jest dyrektorem tego konkursu.
Dyrektorem, tak. Konkursy mają charakter międzynarodowy. Jest kanclerzem, warto podkreślić, też Letniej Akademii Paderewskiej Piano Academy. Unikatowym, to jest taki masterclass dla pianistów z udziałem orkiestry symfonicznej. Miałem okazję nieraz brać udział w tych warsztatach. To jest rzecz niezwykła, dlatego że pan Martenka zaprasza młodych pianistów z całego świata, których nie stać na bardzo drogie studia w różnych wyróżniających się ośrodkach muzycznych na świecie. Oni tu przyjeżdżają i do nich trafiają również najlepsi wykładowcy z tychże światowych ośrodków. Tu się odbywają właśnie te warsztaty, po czym ci młodzi ludzie mają koncerty. To jest niezwykła sprawa. Pan Martenka dostał ten medal również jako pisarz, bo wiele swoich artykułów publikuje w postaci książkowej. Ma ich bodaj kilkanaście, chyba z 17 książek wydanych już. Czyli jak najbardziej pasuje do autora nazwiska medalu Sulimy Kamińskiego, znakomitego naszego pisarza. Wymienię tu z tych kilkunastu książek, no chociażby Miasto Zasłuchane. Cudowna książka, muzyczna Bydgoszcz u schyłku wieku, prawda? Więc kronika właściwie kilkunastu lat z jego artykułów złożona. Pięknie napisane i pięknie wydane dzieło.
No i panie profesorze, Stowarzyszenie Andrzeja Szwalbego i Kolokwia Ostromeckie.
Stowarzyszenie Andrzeja Szwalbego, którego no, jesteśmy właściwie, mogę powiedzieć, obaj założycielami. Stwierdziliśmy, że właściwie trzeba skupić uwagę większą na Andrzeju Szwalbem, no, który jest niezwykłą postacią dla Bydgoszczy, twórcą właściwie bazy dla kultury tego miasta, prawda? Już nie muszę wymieniać, czego nie stworzył w bardzo trudnych czasach, ale on to potrafił dzięki swoim organizacyjnym talentom. To był niezwykły umysł, bo dzisiaj jesteśmy pod wrażeniem tego, czego on robił. Ja jako rektor w swoim czasie miałem ogromną pomoc, takie moralne wsparcie ze strony dyrektora Szwalbego, który już był na emeryturze, ale ciągle zainteresowany, zaangażowany w to, co tutaj się dzieje, co może się dobrego stać jeszcze dla tego miasta. No i również organizujemy te kolokwia, gdzie przypominamy postać Szwalbego. No i ostatnio w tym roku wyszły dwa tomy właśnie opracowań poświęconych Andrzejowi Szwalbemu. Odkrywamy go niejako dla społeczeństwa, bo jest grono ludzi, którzy znają i doceniają działalność, ale już od śmierci, no trzeba powiedzieć, tak jakby zaczynało się troszeczkę zapominać, stąd idea powołania Towarzystwa Dziedzictwo właśnie, żeby przypomnieć tą pomnikową postać dla tego miasta.
Mówił profesor Józef Banaszak.
Henryk Martenka, dyrektor Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego, ale też i prezes Stowarzyszenia imienia Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo. Witam.
Dzień dobry.
Niekiedy warto podejmować się kolejnych swoich pomysłów i je realizować, bo Stowarzyszenie imienia Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo to między innymi pana pomysł i ten pomysł jest doceniany. To już kolejne kolokwium ostromeckie, które za nami, kolokwium, podczas którego, no właśnie, państwo rozmawiają o spuściźnie Andrzeja Szwalbego, o jego pomysłach, o ewentualnej realizacji nowych też pomysłów, bo chyba też o to chodzi, żeby iść za ciosem, iść za pomysłami Andrzeja Szwalbego.
Trudno powiedzieć, bym był autorem tego pomysłu. Po prostu w pewnym niewielkim gronie kilka lat temu zdaliśmy sobie sprawę, że oto minęło 10 lat od śmierci Andrzeja Szwalbego, jednej z najwybitniejszych postaci w historii tego miasta w XX wieku. I to 10 lat minęło tak błyskawicznie, że zdaliśmy sobie sprawę, że jeżeli my, garstka ludzi, którzy Szwalbego znali, współpracowali, podziwiali, jeżeli my się nie stowarzyszymy i nie zabierzemy za ochronę jego pamięci, to następnej drugiej dekady już nie będzie, ponieważ nikt nie będzie o Schwalbem pamiętał. I stąd zawiązaliśmy to stowarzyszenie, którego celem po pierwsze ma być upamiętnienie postaci Andrzeja Schwalbego, ale także analiza jego dorobku, ponieważ Schwalbe wyróżniał się niesłychanie na tle tej naszej ówczesnej rzeczywistości, ponieważ był wizjonerem nie mieszczącym się w żadnych schematach, ani administracyjnych, ani partyjnych, politycznych. On po prostu miał wizję stworzenia z Bydgoszczy miasta naprawdę prowincjonalnego, owszem silnego, coraz bardziej silnego gospodarczo, ekonomicznie i tak dalej, natomiast w sensie intelektualnym, kulturotwórczym, a to stanowi jądro metropolitalności, było to miasto, które dopiero stało na początku długiej drogi. Ale jak mówi chińskie przysłowie, nawet najdalsza droga musi rozpocząć się od pierwszego małego kroku, to postanowiliśmy po pierwsze organizować kolokwia ostromeckie, ponieważ w Ostromecku w Pałacu Mostowskich, właściwie budyneczku uratowanym przez Andrzeja Schwalbego, urządzono taki troszkę umowny, ale bardzo klimatyczny gabinet Andrzeja Schwalbego. I tam się spotykamy, tam rozmawiamy o Schwalbem, ale nie tylko. Organizujemy te kolokwia także po to, aby spotkać się z ludźmi, którzy blisko współpracowali ze Schwalbem w latach 60., 70. i 80., co dla wielu naszych czytelników, naszych słuchaczy jest już prehistorią. Tak sięgnęliśmy do pana Stanisława Gałońskiego, twórcy Kapeli Bydgoszczy, Romualda Twardowskiego, kompozytora, który napisał szereg utworów na zamówienie Filharmonii Pomorskiej, czyli Andrzeja Schwalbego. Spotykaliśmy się z członkami, artystami, muzykami Kapeli Bydgoszczy, ludźmi, którzy widzieli Schwalbego w działaniu. Widzieli, jaki jest skuteczny, jaki jest konsekwentny, jaki jest uciążliwy dla tych, którzy stawiali mu jakieś przeszkody. I to jest jeden z naszych celów. Drugi to jest raz w roku urządzana konferencja naukowa, która w naszej intencji ma zainspirować środowisko akademickie Bydgoszczy, głównie uniwersyteckie, Akademii Muzycznej, ale także Wyższej Szkoły Gospodarki i innych uczelni bydgoskich, które szczycą się tym emblematem, że są uczelniami wyższymi. W tym roku odbędzie się 8 grudnia w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego czwarta konferencja naukowa, a mamy w tej chwili już wydane 2 tomy studiów i badań, co stanowi nasz powód do dumy, ponieważ to trafi do bibliotek, do sieci bibliotek w województwie i będzie materiałem źródłowym dla każdego, kto będzie chciał zainteresować się tą rzeczywiście obfitą spuścizną Andrzeja Schwalbego, krótko mówiąc jego dziedzictwem.
Andrzej Schwalbe był taką postacią trochę nie dzisiejszą, bo mimo, że był niezwykłym wizjonerem, osobą, która miała no też niezwykłe, często powiedziałabym nawet zwariowane pomysły, które udawało mu się realizować, a nawet jeżeli nie udało mu się za jego życia zrealizować, to teraz po jego śmierci inni próbują realizować jego pomysły, to jednak przy tym nie lansował własnej osoby, co jest na dzisiejsze czasy dość niecodzienne.
To jest na każde czasy niecodzienne, ale to też jest właśnie cecha ludzi wielkich. Schwalbe robił wrażenie pragmatyka, cenił niemieckich filozofów, racjonalistów, ale tak w mojej opinii był romantykiem i to takim nieuleczalnym XIX-wiecznym romantykiem, którego można porównać do tych postaci z przełomu epok, bohaterów Ziemi Obiecanej Reymonta, którzy nie mając nic postanowili zbudować fabrykę. Pomysły Schwalbego, który w progu lat 50. postanowił wybudować filharmonię w Bydgoszczy, to brzmi trochę tak jak w znanym filmie Hercoga Fitzcarraldo. Prawda, kiedy bogaty przemysłowiec postanawia w brazylijskiej głuszy wybudować budynek opery. Schwalbe był lepszy, bo wybudował nie tylko filharmonię, ale wybudował też operę, ponieważ był przez wiele, wiele lat inwestorem zastępczym i to on był paliwem, który napędzał ten dziejowy motor w Bydgoszczy. Żałuję, że tego nie doceniono teraz, kilka dni temu, kiedy obchodzono 60-lecie opery. Nie byłoby tej opery bez Schwalbego. To mówię z pełnym przekonaniem i żałuję, że nie został on tam chociażby wspomniany, ale myślę, że poświęcimy kolejne badania również i temu zagadnieniu, ponieważ Schwalbe widział świat synchronicznie. jedno wynikało z drugiego. Skoro filharmonia, no to orkiestra, skoro orkiestra, to kształcimy muzyków, a więc średnia i wyższa szkoła muzyczna. Skoro filharmonia i orkiestra symfoniczna, to gościnni artyści, to festiwale, to hotel. Trzeba zbudować hotel. Zbudowano hotel Brda. Jak mają przyjeżdżać do Bydgoszczy? No, na jakimś zapyziałym dworcu mają wysiadać, trzeba zbudować nowy dworzec kolejowy i zbudowano nowy dworzec kolejowy. Miał w sobie coś z demiurga, co było szokiem, ponieważ robił wrażenie takiego bardzo prowincjonalnego księgowego z tą swoją starą, zniszczoną teczką brązową i tymi swoimi okularkami w tanich oprawkach. Natomiast to mogło zmylić tylko prostaczków. Pierwsze zdanie, pierwszy akapit, który zechciał dyrektor powiedzieć, znaczył, że mamy do czynienia z kimś absolutnie nietuzinkowym. Cieszę się, że na okładce tego drugiego tomu, który ukazał się kilka dni temu dzięki pomocy uprzejmości firmy Remedia, zamieszczono fragment mojego felietonu z 1993 roku, zilustrowanego Kuriera Polskiego, kiedy porównuje Andrzeja Szwalbego do wielkich postaci tamtej epoki, profesora Pieniążka, profesora Lorenza. Szwalbe był jednym z nich i warto, abyśmy o tym pamiętali. Właśnie tu w Bydgoszczy, kiedy tak dramatycznie potrzebujemy przekonania, jakiej jesteśmy tożsamości, kim jesteśmy, z czego i z kogo wyrośliśmy. Myśmy wyrośli ze Szwalbego. Nasze pokolenie, moje pokolenie 60-latków ma tego świadomość. Idzie o to, żeby to przekonanie podzielili 20-latkowie, ponieważ to oni poniosą dalej całą tę naszą ideę.
Wczoraj otrzymał pan medal od Związku Literatów Polskich. To jest też takie docenienie tego, co pan robi.
No może tak, na pewno z ogromną przyjemnością słuchałem niesłychanie życzliwych laudacji pana profesora Banaszaka, pana doktora Stefana Pastuszewskiego. Było mi oczywiście miło. Nagrody mają to do siebie, że przychodzą późno. Przychodzą wtedy, kiedy są rzeczywiście miłym bibelotem, ale tak już jest. Nagrody, na które pracujemy całymi latami, nie przychodzą, kiedy mamy 20 lat, 25, przychodzą dużo później. Cieszę się, że bydgoscy literaci postanowili nagrodzić mnie nagrodą imienia Jerzego Sulimy-Kamińskiego, kolegi mojego starszego dziennikarza, którego znałem, ceniłem, czytałem jego książki. Słyszałem o Sulimie Kamińskim wcześniej, aniżeli pojawiłem się w Bydgoszczy. To tak, to jest nobilitujące mnie i bardzo jestem z tego dumny, tym bardziej, że medal elegancki został stworzony przez mojego przyjaciela Michała Kubiaka.
Naszym gościem był nagrodzony medalem Jerzego Sulimy Kamińskiego, wręczanym przez Związek Literatów Polskich, Henryk Martenka.
A teraz już zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. W Poznaniu trwa właśnie 15. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Wybitny polski skrzypek i kompozytor patronuje tym konkursom od 80 lat. W tym roku pojawili się i pojawią jeszcze na estradzie przedstawiciele kolejnych generacji młodych wirtuozów, często urodzonych w jednym kraju, uczących się w innym, a mieszkających jeszcze gdzie indziej, na co dzień poddawanych wpływom różnych kultur. Łączy ich muzyka i potrzeba porównania z rówieśnikami swoich talentów, umiejętności technicznych, artystycznej wyobraźni. Posłuchajmy dziś trojga młodych wirtuozów, którzy 5 lat temu występowali podczas 14. konkursu. Oto 7. kaprys, opus 10. La Cadenza Henryka Wieniawskiego w wykonaniu laureatki pierwszej nagrody i złotego medalu Soyoung Yoon. To siódmy kaprys opus 10 La Cadenza Henryka Wieniawskiego. Grała laureatka pierwszej nagrody i złotego medalu poprzedniego, 14 konkursu Soyoung Yun. Sukces sprzed 5 lat otworzył jej drogę do międzynarodowej kariery. Od tego czasu skrzypaczka występuje na całym świecie, grając recitale i koncerty z renomowanymi orkiestrami. Yun rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w wieku lat 5 i szybko stała się gwiazdą w swojej ojczyźnie, w Korei Południowej. Wygrała liczne krajowe konkursy, ale i odbywające się w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Brukseli, Moskwie. Nagrywa audycje dla stacji radiowych i telewizyjnych i występuje ze znanymi na świecie orkiestrami. Posłuchajmy jeszcze, jak w Poznaniu 5 lat temu grała z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego drugą część pierwszego koncertu skrzypcowego Fis-moll Henryka Wieniawskiego.
Thank you.
Zdobywczyni pierwszego miejsca i złotego medalu na poprzednim 14. konkursie imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, Sojung Yun, tak grała na nim drugą część pierwszego koncertu skrzypcowego patrona konkursu. Towarzyszyła jej Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego. Za chwilę fragment występu laureatki drugiej nagrody i srebrnego medalu, Miki Kobayashi. Skrzypaczka reprezentująca Japonię urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Naukę gry na skrzypcach zaczęła w wieku 4 lat. Z wyróżnieniem ukończyła szkołę muzyczną, studia kontynuowała w klasie Pawła Wiernikowa w konserwatorium wiedeńskim. Jako najmłodsza uczestniczka zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie studentów w Japonii, nagrodę specjalną jury na międzynarodowym konkursie imienia Leopolda Mozarta w Augsburgu, była półfinalistką międzynarodowego konkursu skrzypcowego w Indianapolis w Stanach Zjednoczonych i konkursu Long Thibaut w Paryżu. Zadebiutowała z orkiestrą w Tokio, gdy miała 10 lat. Gra teraz i jako solistka, i w zespołach kameralnych, a my posłuchajmy, jak 5 lat temu w Poznaniu grała czwartą, finałową część pierwszego koncertu skrzypcowego A-moll Dmitra Szostakowicza. Towarzyszy jej również Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego.
Thank you.
Wysłuchaliśmy ostatniej części pierwszego koncertu skrzypcowego Amol Dmitra Szostakowicza. Grała zdobywczyni drugiej nagrody i srebrnego medalu na 14. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym imienia Wieniawskiego Miki Kobayashi. Pora na laureata trzeciego miejsca i zdobywcę brązowego medalu. Został nim reprezentant Niemiec Stefan Tarara. Skrzypek urodził się w Heidelbergu i zadebiutował w wieku lat 4. Po uzyskaniu matury skończył studia w klasie Zakara Bron na Uniwersytecie w Zurichu. W minionym roku wydał płytę z utworami Blocha, Ravela i Enescu, płytę, która została wyróżniona zaraz po jej wydaniu. Po konkursie Wieniawskiego występował już z takimi artystami jak Zubin Mehta, Krzysztof Penderecki czy Reinhard Goebel. Występował w Berlinie, Paryżu, Stuttgarcie, Dreźnie, Tel Awiwie. Prowadzi kursy mistrzowskie w Niemczech, Polsce i Szwajcarii, gdzie został asystentem swojego mistrza. A my, czekając na kolejne występy uczestników 15. konkursu Wieniawskiego, posłuchajmy, jak w ostatnim etapie poprzedniego Stefan Tarara grał Allegro ma non tanto z koncertu skrzypcowego D-moll Jana Sibeliusa wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego. Thank you.
Thank you.